Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Witam serdecznie, witam Pana redaktora, witam Państwa.
Czy Sejm przegłosuje dzisiaj rozporządzenie prezydenta wprowadzające stan wyjątkowy przy granicy polsko-białoruskiej w związku z dużą liczbą prób nielegalnego przekraczania granicy, no i z wojną hybrydową, która toczy się i która jest chyba wypowiedziana Polsce i Unii Europejskiej?
Mam nadzieję, że tak się stanie. Oczywiście o tym, czy przegłosuje, dowiemy się po południu lub wczesnym wieczorem. Obrady Sejmu zaczynają się o 16:30, ale to jest właśnie sam fakt, że pan redaktor pyta, jest takim trochę smutnym signum temporis, że w sytuacji, w której cała klasa polityczna powinna mówić jednym głosem, kiedy zagrożenie jest dość jasne i oczywiste, kiedy mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem reżimu Łukaszenki na polską granicę, równocześnie na granicę Unii Europejskiej, przecież to nie tylko Polska, ale również Litwa i Łotwa jest tym atakiem hybrydowym dotknięta, to my się musimy zastanawiać w Polsce, czy taka decyzja, no wydawałoby się oczywista, zyska poparcie w Sejmie. To pokazuje, że no niestety ta dyskusja polityczna poszła w którymś momencie gdzieś w bardzo złą stronę i opozycja nie jest w stanie przyjąć, że istnieje coś takiego jak racja stanu.
Ale dlaczego tak jest, panie pośle? Dlaczego tak jest według pana?
Myślę, że to się wiąże z tą koncepcją opozycji totalnej zaprezentowaną parę lat temu przez Grzegorza Schetynę. I niestety tak mocno weszło to działanie w krew naszym kolegom z opozycji, że nie są w stanie, nawet w sprawach oczywistych, nie są w stanie przyznać głośno czy być tego samego zdania co rządzący. No to już dochodzimy do absurdu. No, mamy do czynienia z próbami łamania granicy sponsorowanymi przez Białoruś. No, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Łukaszenko importuje masowo mieszkańców krajów Bliskiego Wschodu po to, żeby ich wysyłać do krajów Unii Europejskiej. Mamy równocześnie rozpoczynające się manewry polsko-białoruskie. Rzeczywiście te manewry odbywały się już wielokrotnie, ale nigdy w takim kontekście, nigdy przy okazji takiego ataku na granicę. No, to wszystko sprawia, że my musimy bardzo poważnie do tego podchodzić i być przygotowanym na rozmaite wydarzenia. I że to nie potrafi, że nie można tego zrozumieć po stronie opozycji, no jest dla mnie po prostu i bolesne, i zatrważające.
Proszę, a może takie zdecydowane, jasne oświadczenie Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, dałoby do myślenia opozycji, czy to nie jest... Czy możemy się takiego oświadczenia spodziewać, bo faktycznie w dwóch państwach, które atakiem hybrydowym są dotknięte, na Litwie i Łotwie jest cisza, opozycja jest spokojna, popiera działania rządzących, no a w Polsce mamy to, co mamy. Może takie oświadczenie jasne ze strony urzędnika, wysokiej rangi urzędnika europejskiego dałoby jakieś uspokojenie?
Tutaj są...
Czy można się spodziewać takiego oświadczenia?
To oczywiście pytanie do przewodniczącej von der Leyen, ale oczywiście przecież nie od dzisiaj wiemy, że Komisja Europejska akurat w tej kwestii mówi jednym głosem z Polską i Litwą. Sama widzi zagrożenia dla wschodniej granicy Unii Europejskiej i w końcu nasze argumenty, które były przez nas prezentowane od 2015 roku, znalazły posłów w Unii Europejskiej. To jest rzecz pozytywna. Opozycja przecież też o tym wie. Z drugiej strony to też chciałoby się, żeby opozycja pewne decyzje podejmowała czy rozumiała z uwagi na interes państwa, a nie dlatego, że powie im tak wysoki urzędnik europejski. A trzecia sprawa jest jeszcze taka, że niestety już obserwowaliśmy i myślę, że to jest kolejny przypadek, że w tym swoim zacietrzewieniu, w tej absolutnej niezgodzie na cokolwiek, opozycja jest w stanie zakwestionować nawet to, co jeszcze niedawno uznawała za dogmat. Mieliśmy przecież przykład głosowania nad zasobami własnymi Unii Europejskiej, no, w dużym uproszczeniu nad budżetem Unii Europejskiej, gdzie ci najbardziej proeuropejscy politycy, na przykład Platformy Obywatelskiej, bardzo głośni zawsze na ten temat, no, szermujący oskarżeniami zupełnie wyssanymi z palca wobec rządzących dotyczących naszego członkostwa w Unii Europejskiej, oni jak jeden mąż zagłosowali przeciw przyjęciu budżetu Unii Europejskiej, bo tylko dlatego, żeby być innego zdania niż Prawo i Sprawiedliwość, niż polski rząd. No więc jak widać, ten amok odbiera rozum kompletnie.
Proszę, a jak wygląda sytuacja na granicy z obwodem kaliningradzkim, czyli z Rosją? Czy pan ma jakąś wiedzę? Bo no, tutaj tak mówi się cały czas, czy to w sferze publicystycznej, czy też również politycznej, że ta wojna hybrydowa to jest za przyzwoleniem Rosji prowadzona przez Białoruś. Czy u nas tutaj właśnie w rejonie Trójmiasta, Gdańska, a no tak dalej, może na wschód Zatoki Gdańskiej na przykład nie widzimy wzmożonej aktywności floty na przykład rosyjskiej? Czy prób nielegalnego przekraczania granicy? Niedaleko nas, przecież na Mierzei Wiślanej mamy granicę na przykład.
Faktycznie, jeśli chodzi o rolę Rosji, to można podejrzewać, że tam przynajmniej cicha akceptacja ma miejsce. To nie są tezy zupełnie pozbawione racjonalności. Nie mamy żadnych doniesień na temat zagrożeń czy prób przerwania granicy z Rosją. Myślę, że tutaj podział ról jest dość jasny, ale oczywiście również i ten fragment granicy jest pod pełną kontrolą i jest monitorowany na bieżąco.
Manewry Zapad 2021 zaczynają się, no, trwają już nawet pewna część, trwa, ale tak 10 września chyba ruszą na dobre. NATO i Parlament Europejski obawiają się, że może dojść do prowokacji, czyli wtargnięcie na terytorium jednego z państw Unii podczas tych ćwiczeń. I pytanie takie, czy NATO rozważa zwołanie jakiegoś nadzwyczajnego szczytu w związku z takimi informacjami?
My jesteśmy w bieżącym kontakcie z naszymi partnerami NATO, zarówno pan prezydent, jak i minister obrony narodowej. W tej chwili żadnych takich zapowiedzi nie ma. No to też jest kwestia tej koncepcji nieeskalowania pewnych rzeczy, ale faktycznie takie są obawy, że przy okazji tych manewrów, rzeczywiście na przykład, to piszą o tym publicyści również, Władimir Putin może próbować wyjmować ziemniaki z ognia rękami Łukaszenki, czyli na przykład, jeżeli doszłoby do prowokacji, do przekroczenia niby przypadkowego granicy przez żołnierzy, sprawdzać, jaka jest reakcja sojuszu na tego typu działania.
Zmieńmy troszeczkę temat, ale dalej zostajemy w takiej tematyce międzynarodowej, chociaż no, tutaj chodzi o pieniądze dla Polski, o miliardy euro, których wypłata jest zagrożona. Taka nieoficjalna taka informacja została kolportowana była w tamtym tygodniu. Między innymi odniósł się do takich informacji, do wypowiedzi komisarza Gentiloni Donald Tusk, który zasugerował, że komisja nie wypłaci Polsce miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. A to wszystko dlatego, że PiS niszczy polską praworządność, europejski ład prawny. To element politycznej gry, rozgrywki już takiej na poziomie no, europejskim, inicjowany może przez Donalda Tuska, no bo on jest szefem Europejskiej Partii Ludowej.
Rzeczywiście, tutaj najpierw to doniesienie, to słowa trochę nadinterpretowane słowa komisarza i rzeczywiście bardzo szybko, nieporównanie szybciej do tego, jak w niektórych ważnych sprawach ostatnio wypowiadał się Donald Tusk, od razu pojawiło się jego oświadczenie. Myślę, że opozycja z tą Schadenfreude powinna się wstrzymać, bo rzeczywiście było już widać w kilku wypowiedziach taką satysfakcję, że Polska miałaby nie dostać tych pieniędzy. No ja przypominam, że to nie są pieniądze dla rządzących, tylko to są pieniądze dla wszystkich obywateli, które mają mieć wpływ na rozwój, więc
w części,
panie
bardzo dużej
panowie...
części są to pieniądze Polaków.
Oczywiście, więc panie i panowie z opozycji, myślę, że powinni zmienić trochę swoje postępowanie w tej sprawie, no ale mieliśmy przecież niedawno sytuację na wydarzeniu organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego, gdzie była komisarz pani Elżbieta Bieńkowska. No, bardzo jasno mówiła, że ona by chciała, żeby Komisja Europejska wstrzymała, żeby Unia Europejska wstrzymała pieniądze dla Polski, że tak powinno się zrobić. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce rządzą ci, którzy się pani Bieńkowskiej nie podobają. No to powiedziałbym, że to jest podejście co najmniej egoistyczne i mało rozsądne, ale jeśli chodzi o te środki z Unii Europejskiej, to żadnych oficjalnych decyzji nie ma. Nie ma również podstaw do jakiegokolwiek blokowania decyzji. Trwa cały czas ten proces akceptacji ostatecznej Krajowego Planu Odbudowy i jesteśmy dobrej myśli.
Panie pośle, a co będzie, jeśli takie decyzje będą argumentowane właśnie tym, że Polska łamie przepisy prawa europejskiego? Jaka będzie reakcja rządu? No bo tutaj chyba można reagować i to dosyć zdecydowanie. Na przykład Niemcy uważają, że ich prawodawstwo jest ponad prawodawstwem Unii Europejskiej, bo tak naprawdę o to chodzi.
Rzeczywiście, bo tutaj pojawił się...
A Niemcy już mają pieniądze przyznane.
Pojawiła się kwestia przepisów czy prawa unijnego, ale rzeczywiście w tych doniesieniach medialnych mowa była o tym sporze, czy no, w zasadzie tu nie ma sporu, sprawa jest jasna, ale o kwestii wyższości polskiego prawa, polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Jeżeli komukolwiek po stronie Komisji Europejskiej przyszłoby do głowy, żeby uznawać to za powód jakichkolwiek działań, no to będą działania bezprawne. Zapowiadał już minister Szymański, że będziemy wtedy podejmować odpowiednie kroki. No a jeśli chodzi o samą tą kwestię, samo zagadnienie, czy prawo unijne, czy konstytucje narodowe, to nie tylko Niemcy, bo rzeczywiście w Niemczech niemiecki Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie tak o tym mówił, no, miało to miejsce w wielu innych krajach. Również w Polsce ta linia orzecznicza Trybunału jest bardzo konsekwentna. Nie od dziś, nie od wczoraj, nie za tego czy poprzedniego nawet Trybunału. Pierwsze tego typu wyroki były już w 2005 roku, kiedy Trybunał badał zgodność z konstytucją w ogóle traktatu akcesyjnego. I tam już sędziowie Trybunału, czyli 16 lat temu, już mówili jasno, że polska konstytucja jest prawem najwyższym na terenie Rzeczypospolitej, również musi przed nią ustąpić prawo Unii Europejskiej. I to jest odbicie takiego no, większego sporu ideologicznego, to znaczy tego, czy Unia miałaby być federacją, czy miałaby być jakimś super państwem, co wielu urzędników brukselskich sufluje, no ale na to naszej zgody nie będzie. Unia jest związkiem państw narodowych i tak powinno pozostać.
Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie 36,6% chętnych obywateli, którzy by głosowali. Koalicja Obywatelska 23,1%. Polska 2050 też jest na pudle 11,5%. To taki najświeższy sondaż Ibris dla portalu Onet. Notowania wzrosły. Czy mogą być skutkiem wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej podczas Campus Polska, gdzie zapowiadano m.in. opiłowywanie katolików, to Sławomir Nitras. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiadał likwidację ponad 800 tysiąca szpitali, a Donald Tusk prowadzenie związków partnerskich. Czy też sytuacja na granicy ma na wpływ na wzrost notowań?
Każdy dobry sondaż cieszy, to oczywiste, ale zawsze zachowujemy w tych sytuacjach zimną krew, niezależnie od tego, czy sondaże są trochę lepsze, czy trochę gorsze, bo zdajemy sobie sprawę, że najistotniejszy jest dzień wyborów i to, kogo Polacy zdecydują się wówczas zaznaczyć na karcie wyborczej. Ale oczywiście na pewno to, jak niektórzy złośliwie mówią, że Platforma uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojego programu, którym okazało się prześladowania katolików, cięcia w infrastrukturze zdrowotnej czy inne pomysły, z pewnością części Polaków przypomniało, jak wyglądały rządy Platformy Obywatelskiej, przypomniało o fatalnym stanie służby zdrowia wówczas. Ja tylko przypomnę, że wzrosło o kilkadziesiąt miliardów finansowanie w służby zdrowia od 2015 roku. O wszystkich innych kwestiach, o których politycy Platformy chcieliby, żebyśmy zapomnieli, to jedna sprawa. A z drugiej strony myślę, że też na ten wzrost miała wpływ twarda i odpowiedzialna postawa rządu w sytuacji kryzysu granicznego. Obywatele w sytuacji niepewnej, w sytuacji potencjalnego zagrożenia, ataku hybrydowego, no chcą wiedzieć, że na czele państwa stoją politycy odpowiedzialni, którzy nie boją się podejmować niezbędnych, czasami trudnych decyzji, a nie pensjonarki.
Jeszcze pytanie, które zahacza o Gdańsk. Czy Karol Rabenda, gdański radny klubu Prawa i Sprawiedliwości i członek partii Republikanie, zostanie wiceministrem aktywów państwowych? To taka nieoficjalna informacja się pojawiła. Czy pan poseł coś wie na ten temat?
Nie mam żadnej bezpośredniej wiedzy na ten temat. No tutaj słów ratowników dobiera sobie pan premier Sasin, więc trudno mi powiedzieć, że rzeczywiście jestem przekonany, że pan radny Rabenda kompetencje do sprawowania rozmaitych stanowisk posiada. No, pewne niewielkie zmiany na stanowiskach ministerialnych związane na przykład no, z niedawnym odejściem porozumienia pewnie będą miały miejsce, ale jak zapowiedział w rozmowie w jednej z rozgłośni radiowych pan premier, nie planuje jakiejś gruntownej rekonstrukcji rządu.
No to będziemy się przyglądać i zobaczymy, czy radny Rabenda zostanie wiceministrem aktywów państwowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.